Dzień dobry. Zdziwieni, bo dzień dobry w kościele, ale ja to interpretuję w ten sposób. Dzień dobry to znaczy, że dzień jest dobry. A dobry jest dlatego, bo dobry jest nasz Pan. Amen? Proste. Na początek też chciałbym złożyć wszystkim najlepsze życzenia. Jaki wczoraj był dzień? Dziecka! A jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Więc jeszcze raz przyjmijcie najlepsze, serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka. Tydzień temu rozpoczęliśmy... Ja też dziękuję za te życzenia. Tydzień temu rozpoczęliśmy seminarium misji. Dzisiaj drugi temat, który nosi taki tytuł. Dlaczego warto opowiadać historię swego życia? Jaka to jest cyfra? 8. Nie będę mówił o 8 powodach, dlaczego warto opowiadać historię swojego życia. Wcześniej było 10 tysięcy powodów, dlaczego warto dziękować i chwalić, wywyższać Pana Boga. Ale powiem o nieskończoności. Jak nieskończenie trzeba chwalić i wywyższać Pana Boga i nieskończenie wiele powodów do tego, by otworzyć swoje usta i powiedzieć, że Bóg Cię kocha i że dzień jest dobry, bo Pan jest dobry. Amen. Chciałbym zacząć takim akcentem, który wydaje mi się podstawowy w tym temacie, dlaczego warto opowiadać historię swojego życia. A przede wszystkim powinniśmy to wszystko oprzeć, może to nie jest dobre słowo oprzeć, ale postawić na fundamencie Ducha Świętego. Kiedy otworzymy Biblię, Pismo Święte na kartach, które się nazywają Dzieje Apostolskie, w którym jest opisany pierwszy Kościół, to czytamy takie słowa. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A kilka wierszy dalej czytamy takie słowa. Ja chyba tego nie podałem. 2.11 czy podałem? Podałem. Zarówno Żydzi, jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Duch Święty został wylany. Uczniowie Pana Jezusa, apostołowie, zostali dotknięci mocą z wysoka, Duchem Świętym i później widzimy skutek, następstwo tego, że oni odważnie w językach, czyli ludzie rozumieli, co ci uczniowie, apostołowie mówili, po prostu mówili po ludzku, tak można powiedzieć, głosili wielkie dzieła Boże. Co to znaczy? Chwalili Boga, a przede wszystkim składali świadectwo. Składali świadectwo. Siostry i bracia, czy wiesz o tym, że historia twojego życia, historia mojego życia ma wielką moc? Wiemy o tym. A może jak jeszcze nie jesteś do tego przekonany, to mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu, po tym, co dzisiaj usłyszymy, będziesz przekonany na 110%, że warto opowiedzieć historię swojego życia, jak Bóg zmienił twoje życie o 360 stopni. Czy 180? 180, właśnie. Wiedziałem, że to się nie tak z tymi cyframi. Ale fajnie, że słuchacie. Zauważmy, że ludzie dzisiaj chętnie słuchają historii własnego życia. Historię swojej sąsiadki. Są zainteresowani, co się dzieje u sąsiadki, u sąsiada. Dlatego sukcesem w Polsce są seriale telewizyjne, bo tam się mówi po prostu o życiu, pokazuje się to życie, o ludzkich problemach. Sukcesem telewizji już od wielu, wielu lat jest program Ewy Drzyzki Rozmowy w toku, gdzie ludzie opowiadają, dzielą się różnymi najdziwniejszymi historiami swojego życia, co ich spotkało, jakie mają, nie wiadomo, tatuaże, czy cokolwiek, nie wiem, innego dziwnego. To są ludzkie historie. I ludzie się niektórzy z tym utożsamiają i mówią, o, on czy ona jest podobny do mnie, jego życie jest podobne do mnie. A popatrzmy, co by się stało, gdybyśmy tak odważnie, jak ci ludzie, którzy opowiadają o różnych dziwnych swoich sytuacjach swojego życia, mówili o Bogu, który nie jest dziwny, ale o Bogu, który jest normalny, który jest prawdziwy, realny i który naprawdę może zmienić twoje życie, tak jak zmienił moje życie. Nasze świadectwo ma wielką moc, ale wiemy o tym, że świadek jest bezużyteczny, gdy milczy. Można powiedzieć, że każdy z nas jesteśmy świadkami. Jesteśmy świadkami Bożego działania. I mamy być świadkami odważnymi, którzy otwierają swoje usta, aby powiedzieć, że Pan jest dobry, że Bóg cię kocha, a nie milczeć. I może czasami wolelibyśmy, by Bóg zesłał z nieba chówce anielskie, które rozeszłyby się po ziemi, głosząc Ewangelię. Ale Bóg tego nie zrobi, ponieważ aniołom brakuje czegoś, czego tylko my ludzie mogliśmy doświadczyć. Anioły nie znają łaski Bożej. Nigdy jej nie potrzebowały i nie doświadczyły przebaczenia i wyrwania z wiecznej śmierci mocą ofiary Jezusa Chrystusa, jak tego my tutaj doświadczyliśmy. Nasze życie przed tym, zanim oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, było życiem, można powiedzieć, skazanym na wieczne potępienie, na śmierć, na życie bez Boga. Jest w Słowie Bożym napisane, że karą za grzech jest śmierć. Człowiek, który nie wybiera Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jest bezbronny. To Jezus nas wykupił, Jezus nas wyrwał, tak można powiedzieć, z rąk szatana, diabła, swoją krwią. Tylko my musimy to przyjąć. Powinniśmy to przyjąć. My znamy smak łaski. Każdy z nas posiada jako świadek swoją własną historię przebaczenia. Przebaczenia dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Możemy więc o tym dzisiaj odważnie i w autorytecie mówić to, co przeżyliśmy, co poznaliśmy i czym żyjemy. Kiedy otworzymy Pismo Święte, Biblię, jakkolwiek nazwiemy tę księgę, to wyczytamy na kartach tej księgi wiele świadectw. I popatrzmy teraz na fragmenty biblijne. Na przykład Dawid w psalmie 66 i 16 wierszu napisał takie słowa. Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, a opowiem wam, co uczynił dla duszy mojej. Kobieta przy studni. Pamiętamy ten fragment, kiedy Jezus rozmawiał z kobietą przy studni i wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty. Takie mamy zapisane słowa. Ona spotkała się z twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem i później z radością pobiegła do miasta i powiedziała, co się wydarzyło i dzięki temu wydarzeniu wielu ludzi z tego miasta mogło usłyszeć o Jezusie i przyjąć zbawienie. Piotr i Jan w Dziejach Apostolskich 4:20 czytamy, my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nie możemy nie mówić o tym. A Paweł w Dziejach Apostolskich, wiersze 22-26, w sześciu różnych okolicznościach użył swojego osobistego świadectwa, by podzielić się dobrą nowiną z niewierzącymi. Dlaczego więc warto opowiadać historię swojego życia? Nie powiedziałem tego na początku, ale powiem teraz to teraz. Bo w tym temacie jest zawarte właśnie słowo, zawarte słowo klucz. Warto. Warto. To ma sens. I to ma konkretny skutek. Warto opowiadać historię swojego życia, bo to ma sens. Jaka jest wartość więc twojego osobistego świadectwa i mojego osobistego świadectwa? Po pierwsze, jeżeli ktoś notuje, to może sobie zapisać pierwszy punkt. Świadectwo, osobiste świadectwo jest unikalne. Co to znaczy? Że w całym świecie nie ma takiego identycznego drugiego świadectwa, takiego jakie ty masz. Więc to świadectwo jest unikalne. Po drugie, świadectwo, historia twojego życia jest osobistą historią twojego życia. Nie twojego sąsiada, znajomego czy kolegi z pracy, ale jest to twoja osobista historia. Ja pamiętam ze szkoły podstawowej, do której chodziłem w Legnicy, to była szkoła imienia Karola generała Świerczewskiego. Musiałem się uczyć na pamięć historii swojego życiorysu, po prostu swojego patrona. I później trzeba było wyjść na środek klasy przed tablicę i z pamięci mówić, jakim to odważnym i dzielnym i bohaterskim był patron mojej szkoły, który się kulą mnie kłaniał i tak dalej, i tak dalej. I ciężko mi było się tego nauczyć, bo nie mogłem zapamiętać dat, a przede wszystkim nie była to historia mojego życia. Gdyby to była historia mojego życia, to na pewno byłoby mi dużo łatwiej, tak jak teraz mógłbym powiedzieć wam historię swojego życia, niż historię kogokolwiek innego. To jest właśnie osobiste świadectwo, które możesz dzielić się z nim od serca, nie wyłączonego jakiegoś życiorysu, ale to jest osobiste, które możesz dzielić się nim od serca. Po trzecie, 100% jest twoje. Osobista historia twojego życia jest w 100% twoje. Ty jesteś w nim największym autorytetem. Po czwarte, ta historia jest niezapomniana. Dlatego ludzie tak łatwo zapamiętują nawet najdrobniejsze szczegóły swojego życia. Potrafią po wielu, wielu latach powiedzieć, a pamiętasz, co ci się wydarzyło tam w 96 roku? Może ty już czasami tego nie pamiętasz, ale ludzie na przykład będą o tym pamiętać. Jest to niezapomniane, ludzie lubią słuchać osobistych historii i pamiętać je. Po piąte, historia twojego życia może być i często jest pokrewna. Ludzie łączą pewne doświadczenia. Kiedy opowiadasz im historię swojego życia, to ludzie często utożsamiają się z tym i mówią, to niesamowite. Podobna historia wydarzyła się też w moim życiu. I już jest nawiązana taka nić, pierwsza nić relacji, jakiejś tam więzi. I po szóste, świadectwo, twoje osobiste świadectwo jest skuteczne. Co to znaczy? Że kiedy będziesz posłuszny Duchowi Świętemu, który jest w tobie, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego, kiedy będziesz słyszał, jak Duch Święty będzie cię prowadził, to świadectwo twoje będzie skuteczne. Bo ono nie będzie dotykać przede wszystkim umysłu człowieka, ale będzie trafiać prosto w serce. I to nie będą twoje słowa, ale to będą słowa samego Boga, który będzie w tym momencie w imieniu Jezusa Chrystusa dotykał tego człowieka, który będzie słuchał w tym momencie historii, jak Bóg zmienił twoje życie. I może teraz zapytasz się, jak mówić swoje świadectwo. W jaki sposób mam dzielić się swoim świadectwem nawrócenia? Jeżeli jesteś ciekawy, to ja mógłbym zrobić taką tajemnicę. Jeżeli jesteś ciekawy, w jaki sposób głosić świadectwo, to przyjdź na grupę domową. I tam na grupie domowej liderzy i ci, którzy już chodzą na grupie domowej, dokładnie wiedzą, w jaki sposób krótko, 3 minuty powiedzieć swoje świadectwo nawrócenia. Nie chodzi o to, bo czasami jest, mamy dosłownie 3 minuty. Siadamy, czekamy na szóstkę, która jedzie na osiedle Kopernik, siadamy na przystanku, siedzi koło nas na przykład nasz rówieśnik, który ma około, znaczy mój rówieśnik, który ma około 40. I zaczyna się rozmowa. I pan zaczyna na przykład mówić: panie, co to się dzieje? Oglądał pan te wiadomości w telewizji, że tam w Ameryce teraz takie tornada szaleją. To jest niespokojny czas. Co to się dzieje? I tutaj łatwo można sobie od razu przejść. Wie pan co? Ma pan rację. Rzeczywiście rzeczy dziwne się dzieją teraz na świecie. Jest niespokojnie. Ale ja jestem spokojny. Tylko się patrzy. Pan jakiś chyba jest dziwny, nie? Dlaczego pan jest spokojny? I zapyta. A dlaczego pan jest spokojny? Dlaczego pan się nie boi? Dlatego, bo pan jest moim pasterzem. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. A człowiek powie: a ja to słyszałem w kościele. To ksiądz czytał, nie? I można przejść do swojego świadectwa. Wcześniej, wie pan co? Moje życie też było niespokojne. Martwiłem się różnymi sprawami. Martwiłem się o pieniądze, o pracę. Bałem się wyjść na ulicę. Bałem się rozmawiać z ludźmi. Krótko możesz właśnie powiedzieć o tym świadectwie, jak wyglądało twoje życie, zanim poznałeś Jezusa Chrystusa. Że bałem się tego, nie ufałem ludziom. Czasami, wie pan, kombinowało się w pracy, załatwiało się różne rzeczy. Kiedyś słyszałem takie świadectwo jednego pastora znanego, który pracował w fabryce w FSO i mówił, że już prawie całego Fiata 126P miał złożonego w garażu. I kiedyś się nawrócił, kiedy Bóg zmienił jego życie, musiał wszystko odnieść. Zwrócić. To jest pierwszy punkt. Jak mówić swoje świadectwo? Zacznij od pierwszego punktu. Jak wyglądało moje życie, zanim poznałem Chrystusa? Później przejdź do drugiego punktu. Jak uświadomiłem sobie, że potrzebuję Chrystusa? Bo przychodzi taki moment w życiu, stajesz, tak jak tutaj ja staję na stopniu, nie umiem chodzić i się zastanawiam, jak ja zejdę po tych 4 stopniach. Nie umiem chodzić. Potrzebuję pomocy albo drugiego człowieka, albo potrzebuję się szybko nauczyć sam chodzić. Przychodzi też taki moment w życiu człowieka, kiedy nagle sobie zdajesz sprawę z tego, że ja już koniec, jestem pod ścianą, sam sobie ze swoimi grzechami nie jestem w stanie poradzić. Nie jestem sam w jakikolwiek sposób zasłużyć sobie na niebo. Pytanie, co dalej? I możesz powiedzieć: uświadomiłem sobie, że potrzebuję Chrystusa w momencie, na przykład, ludzie często sobie to uświadamiają, w momencie na przykład jakichś tragedii, często jakichś trudnych doświadczeń życiowych. Kiedy potrzebują Chrystusa, kiedy nagle, jak ludzie to mówią, życie mi się zawaliło, grunt mi się usunął spod nóg i wtedy stwierdziłem, jestem bezradny. Boże, potrzebuję Ciebie. To jest drugi punkt. Boże, potrzebuję Ciebie. Trzeci punkt. Powiedz wyraźnie w swoim świadectwie, jak oddałeś swoje życie Chrystusowi. Bo to jest może taki nasz slogan. Oddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Czyli co znaczy, że ja teraz mam fizycznie skończyć ze swoim życiem, żeby je oddać Chrystusowi? Nie, wiem, że nie o to chodzi. Ale niektórzy ludzie mogą różnie interpretować. I żeby tego uniknąć, powiedz prosto, zamiast oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, powiedz tak. I kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że potrzebuję Boga, bo jestem bezradny, wtedy przyszedłem, na przykład, jeżeli tak się wydarzyło, do domu, upadłem na kolana w swojej sypialni przy łóżku i powiedziałem: Boże, potrzebuję Ciebie. Jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie jako swojego Boga, jako tego, który będzie zawsze przy mnie. I to jest właśnie moment oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Moment zwrotny. I ostatni, czwarty punkt, jak głosić swoje, jak mówić krótko swoje świadectwo, to jest, jak dzielić się tym świadectwem, to zaznacz wyraźnie, jakie zmiany dokonały się w Twoim życiu, gdy stałeś się chrześcijaninem. Co takiego się zmieniło? Jakie korzyści przeżyłeś lub odczułeś? Jakie problemy zostały rozwiązane? Jak Jezus pomógł Ci zmienić Twoje życie na lepsze? Jak pomogło to w Twoich relacjach, w domu, w pracy, z bliskimi? Ludzie to muszą widzieć, zobaczyć. I na koniec wyrażenia, których warto unikać. Kiedy będziemy się dzielić z historią swojego życia, może warto byłoby unikać takich wyrazów jak: chwalę Pana za, jestem teraz taki błogosławiony, alleluja, amen, to było cudowne, zostałem przekonany, Pan położył mi na sercu. Może dla nas to są zwroty zrozumiałe, ale dla ludzi może to być nie do końca zrozumiałe. Dlatego starajmy się mówić bardzo prosto. Zauważmy, w Dziejach Apostolskich czytaliśmy takie słowa, że kiedy uczniowie zostali dotknięci Duchem Świętym, głosili chwałę Bożą i ludzie słyszeli w naszych językach, jak głoszą wielkie dzieła Boże. Ludzie to rozumieli. To był przekaz jasny i prosty. I na koniec, nigdy nie krytykuj innego kościoła lub denominacji. To jest po prostu tak, jakbyś miał pokrzywę w swojej dłoni i kogoś tą pokrzywą chciał dotknąć. Jest to bardzo czuły i wrażliwy punkt. Ja pamiętam w pracy, na szkoleniach, to się człowiek, który pracuje w sprzedaży, to się mówi, że na przykład w banku, w miejscach publicznych nie dyskutuje się z klientem o trzech sprawach. Nie dyskutuje się na temat religii, polityki i gustów takich różnych, po prostu co mi się podoba, a co się Panu nie podoba. Bo są to różne wrażliwe tematy. Tego należy unikać. Tak samo, gdy mówimy, nie krytykujmy innego kościoła czy innej denominacji. I na koniec chciałbym się podzielić tym, co kilka tygodni temu ja sam doświadczyłem, jak historia mojego życia może poruszyć moich słuchaczy do tego, żeby oni też zapragnęli Pana Boga. Niedawno zmieniłem pracę i musiałem zrobić badania lekarskie, ale żeby zrobić badania lekarskie, musiałem mieć skierowanie od pracodawcy i zgłosiłem się do firmy, która prowadzi dla obecnego mojego pracodawcy rachunkowość i takie sprawy księgowe. Tam się zaczęło tak trochę tak. Zaczęło się po prostu tak, że pani po prostu tak ze mną rozmawiała, że wylała po prostu sobie kawę na siebie i po prostu musiała jechać do domu, się przebrać i tak dalej. Nie? Później drugi raz tego samego dnia, drugi raz jak tam przyjechałem do tej firmy, Panie, bo musiałem przywieźć wszystkie swoje świadectwa pracy i pani patrzy na te świadectwa pracy i mówi, no to pan był tu nauczycielem, tutaj pracował pan później w fabryce, później w banku, a teraz tutaj. Nie będę mówił gdzie, bo żeby nie robić reklamy. I ja mówię, no tak, no, taki mam życiorys. A nauczycielem, czego pan uczył? Ja mówię, że religii uczyłem. A, religii pan uczył? Ja mówię, no tak, uczyłem religii. I one takie były tak ciekawe, tak mnie naciskały, że ja mówię, pani, co no, to ja powiem, nie? A wcześniej było tak, że wypełniałem kwestionariusz osobowy i tam był takie miejsce na wpisanie dotyczące odbycia służby wojskowej, uregulowany i chciałem wpisać stopień wojskowy, zażartowałem, że wpiszę generał. A pani mówi, niech pan pisze generał, mówi, ale pan sapera, mamy tutaj takiego sapera, ale pan sapera nie przebijesz, nie? Ja mówię, dobrze, no to, ale nic tam nie wpisałem oczywiście. Jak powiedziałem, że byłem księdzem, to pani się tak zaczęły śmiać, że powiedziała, wie pan co, teraz pan już tego sapera przebił, nie? Ale to otworzyło, na przykład z tamtych, z moich, otworzyły te osoby na rozmowę, na pytanie, zaczęły pytać. A co na temat modlitwy zmarłych? A czy wie pan co, czy moja babcia, która już nie żyje, może mi jakoś pomóc? I ja delikatnie, nie wdając się w żadne dysputy teologiczne, po prostu wyjaśniałem. Ale w pewnym momencie rozmowę przekierowałem na to, że Bóg jest realny, żywy, prawdziwy, którego ja doświadczyłem. I zacząłem opowiadać, jakie ja cuda w swoim życiu widziałem. Że na przykład modliłem się o kogoś i ktoś był uzdrowiony, bo miał chory jakiś tam bark. I nagle pani siedząca jedna do drugiej mówi, ty, to poproś pana, żeby się o ciebie pomodlił. Ja mówię, jak pani chce, to dobrze, nie ma problemu. I poszliśmy na rozmowę. Pani chciała, naprawdę szczerze pragnęła Pana Boga. Chciała właśnie pomodlić się krótko i pomodlił się z nią o przyjęcie Pana Jezusa. Sobie też zdała sprawę z tego, że potrzebuje Boga w swoim życiu. Modlił się z nią o uzdrowienie. To trwało jakieś 40 minut. Później wychodzimy. Następna pani jest w kolejce do rozmowy z innymi problemami. Ale co zadziałało? Zadziałało osobiste świadectwo i przede wszystkim skierowanie, postawienie akcentu na Boga żywego, który działa, który jest realny, który nie jest jakimś Bogiem dalekim, ale bliskim. Chciałbym zakończyć takim stwierdzeniem. Siostro i bracie, chciałbym ci powiedzieć, że w głoszeniu osobistej historii twojego spotkania z Bogiem nie jesteś sam, bo jest z tobą Duch Święty. I w Ewangelii Jana, 14 rozdział i 26 wiersz, czytamy takie słowa. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Zwróćmy uwagę na to. Nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc ważna rola Ducha Świętego. Posłuszeństwo, wrażliwość na Jego prowadzenie, przecież jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym, żeby Duch Święty nas w tym prowadził, w osobistym dzieleniu się tym, że dzień jest dobry, bo Pan nas jest dobry. Amen.